Wracamy do rozmowy, panie dyrektorze, o profilaktyce, o prewencji, o zapobieganiu. Mówił pan nam już od 22. Nie jest to proste i nie zawsze można dotrzeć do tych, którzy... Ktoś myśli, no przecież mnie to zupełnie nie dotyczy. To mnie to nie interesuje, ale tu widzę, pan przyniósł ze sobą bardzo dużo materiałów, które jakby sprawiają, że o tej prewencji można myśleć, o tym zapobieganiu można myśleć, bo ludzie zgłaszają się z bardzo różnymi kryzysami i państwo na zasadzie rozmowy, jakiejś takiej rozmowy z drugim człowiekiem w kłopocie, staracie się przygotować go do umiejętności odnalezienia się w trudnej sytuacji.
Tak jak pani redaktor powiedziała, odnalezienie się w tej trudnej, nowej sytuacji to jest
i wiedzy, dokąd może się udać.
I wiedzy, dokąd może się
gdzie udać. Uzyska pomoc.
Gdzie uzyska pomoc, to jest ta...
Jeśli się wydarzy.
Jeśli już do tego dojdzie, to jest ta pierwsza informacja, to jest ten pierwszy kontakt, ta pierwsza rozmowa z osobą, która doświadcza kryzysu, która przychodzi do nas i potrzebuje takiego wsparcia psychologa.
Ale przede wszystkim staracie się pracować z psychologiem, z tą osobą.
Oczywiście. Na tym,
prawda?
Polega...
I ją wzmocnić.
Na tym polega interwencja kryzysowa, że rozpoczyna się ta praca w tych sytuacjach kryzysowych z osobami doświadczającymi tychże kryzysów. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że sama interwencja kryzysowa, czy pojęcie interwencji kryzysowej, tak w dużym uproszczeniu mówiąc, ma charakter taki krótkotrwały. Mhm. Krótkotrwały, tak jak ja...
Kiedy jest kryzys, wy jesteście tutaj potrzebni, konieczni, aby, niezbędni, tak, i służycie swoją pomocą.
Aby nie było żadnych negatywnych dalszych następstw, aby najpilniejsza potrzeba rozmowy, kontaktu, pokierowania, wsparcia została zaspokojona. Także pamiętamy, że interwencja kryzysowa ma charakter krótkotrwały. Tak jak powiedzieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, schronienie też jest zapewniane właśnie do tych 3 miesięcy, maksymalnie do 3 miesięcy, bo w tym czasie zakładamy, ustawodawca też założył, że przy wsparciu właśnie psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, te różne kryzysy, trudne sytuacje związane, na przykład sprawy urzędowe, które w tym czasie musimy załatwić, aby uzyskać ponownie dach nad głową, aby swoje sprawy uporządkować, to jest właśnie ten optymalny czas tych 3 miesięcy, w którym, no na przykład przebywając w mieszkaniu interwencyjnym, nie martwimy się, czy będziemy mieli środki na zapłatę podstawowych rachunków, gdzie uzyskamy schronienie, czy będziemy musieli prosić osoby bliskie. Tutaj interwencja kryzysowa zabezpiecza takie schronienie i w mieście Lublin takie schronienie oferujemy. Mamy takie miejsca, gdzie mogą schronić się m.in. ofiary przemocy w rodzinie, ale także osoby, które właśnie z różnych powodów w różnych kryzysach się znajdują. Jeden z tych adresów, który oficjalnie mogę tutaj powiedzieć, to jest właśnie Północna 125, tam gdzie pracujemy całodobowo. Natomiast mamy też pokoje, takie bezpieczne pokoje, przede wszystkim dla ofiar przemocy w rodzinie, gdzie adresu do publicznej wiadomości nie podajemy. To, co ja bym jeszcze tutaj chciał zwrócić uwagę, to co pani redaktor powiedziała na początku drugiej części naszej audycji. Jak słuchamy o kryzysie, jak słyszymy, że ktoś jest w jakiejś trudnej sytuacji kryzysowej, myślimy sobie, że to mnie nie dotyczy. Mhm. Myślimy sobie, no to pewnie gdzieś jest tam obok nas ten problem, w związku z tym nie ma potrzeby zastanowienia się czy refleksji jakiejś dłuższej. Przemocy, bo tutaj też chciałem dużą część czasu poświęcić.
Na przykład ekonomicznej albo psychicznej.
Na przykład ekonomicznej czy psychicznej. Bardzo często dominują różnego rodzaju stereotypy. Stereotypy, które pokutują w naszym społeczeństwie i które, z którymi my bardzo często, pracując z ofiarami przemocy w rodzinie, temu przeciwdziałamy, staramy się z tym w cudzysłowie walczyć. To, że ktoś uważa, że jego kryzys nie dotyczy, tak, to prawda, może tak być. Natomiast mówimy o takiej sytuacji tu i teraz. Każdy z nas, kto funkcjonuje w społeczeństwie, który już przeszedł socjalizację pierwotną, jesteśmy w socjalizacji wtórnej, spotyka się tak naprawdę z różnego rodzaju kryzysami. Nikt z nas nie jest wolny od tych kryzysów. I na przykładzie właśnie zjawiska przemocy w rodzinie, dlatego powiedziałem o tych stereotypach, bo tutaj też mamy takie pojęcia, z którymi się niejednokrotnie spotykamy, że no właśnie, mnie przemoc nie dotyczy. Jak tłumaczymy, jak mówimy, że jest inaczej, ponieważ wszystkie te informacje, które mamy, nie mówię już o dokumentacji procedury Niebieska Karta, wskazują, że od dawien dawna dana osoba doświadcza przemocy, no to się okazuje, że osoba niejednokrotnie nawet nie miała tej świadomości, że doświadczała przemocy, czy doświadcza przemocy, ponieważ jej bieżące funkcjonowanie, struktura funkcjonowania była tak funkcjonowała, że stosowanie przemocy było czymś naturalnym. Nie znaliśmy innego sposobu funkcjonowania, nie wiedzieliśmy, że są to zachowania niepożądane. Tutaj jeszcze pozwolę sobie też zwrócić uwagę na taki jeden stereotyp, który bardzo często jest obecny w pracy z ofiarami różnych kryzysów. W tym przypadku mówię o kryzysie związanym z przemocą. Kryzys przemocowy ma bardzo istotne znaczenie i wymaga wsparcia instytucji. O tym też warto mówić. Jeżeli czujemy się ofiarami przemocy w rodzinie, jeżeli wiemy, że jesteśmy ofiarą przemocy w rodzinie, nikt nie pomoże nam, danej rodzinie, jak tylko instytucje szeroko rozumianego oparcia społecznego. Rodzina, która jest uwikłana w kryzysie, to jest właśnie ten mit, ten stereotyp, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. W konflikcie, owszem, to prawda i tutaj...
No tak, to znowu warto byłoby przypomnieć, czym się różni
przemoc od konfliktu.
Bo warto przypominać i wiedzieć, bo zupełnie inaczej także odbywa się cała procedura, czy wsparcie w przypadku konfliktu, a inaczej odbywa się procedura wprowadzenia niebieskiej karty w przypadku przemocy.